Świat nowych mediów.
Mam nadzieję, że Państwo wiedzą dobrze, że w piątkowe przedpołudnia spotykamy się w audycji Świat Nowych Mediów i dzisiaj jest nie inaczej, 10 minut po 11. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. To taka wyprawa w świat nowych technologii. Worek bardzo pojemny, więc najróżniejsze ścieżki przemierzamy, w najróżniejsze kierunki się udajemy. Dzisiaj będzie to kierunek związany z edukacją, ale też sztuczną inteligencją, no bo listopad, a w listopadzie kilka lat temu doszło do pewnego wstrząsu, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale nie będziemy uprzedzać tego, co pojawi się na naszej antenie. Basia Kopaczewska audycję realizuje, za co bardzo dziękujemy. Filip Jęduk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Do 12 będziemy rozmawiać dzisiaj z naszym gościem. A dotarł do nas doktor habilitowany pan Dariusz Barbucha, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i prorektor do spraw nauki właśnie z tej uczelni. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na początek musimy zacząć może od takiego najbardziej ogólnego pytania. Czy nowe technologie i uczelnie lubią się, idą ramię w ramię? Jest to rzecz, która już zespoliła się? Tak trochę pytam też z własnej perspektywy. Mury uczelni opuściłem już jakiś czas temu, więc dobrze było też swoją wiedzę w jakiś sposób tutaj, myślę, zaktualizować. Jak to jest?
Zdecydowanie tak. Jak patrzymy historycznie oczywiście, to jasne, że nawet moje początki pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni, to były tradycyjne wykłady, to były tradycyjne zajęcia laboratoryjne, gdzie chociażby na wykładach używało się kredy, gdzie używało się folii. Natomiast oczywiście z czasem zaczęły pojawiać się chociażby takie narzędzia, które wspierają tworzenie wizualnych prezentacji na potrzeby wykładu, no i one już zmieniły spojrzenie. One miały swoich zwolenników, miały swoich przeciwników, ale oczywiście to był taki, w moim przekonaniu, jeden z pierwszych objawów tego wchodzenia technologii do edukacji. Oczywiście kolejne lata to rozwój coraz to nowszych technologii. W szczególności byliśmy świadkami pojawienia się internetu, również do wykorzystania bardzo powszechnego wówczas i obecnie przez studentów oczywiście i pracowników. A rok chyba 2020 no był takim też bardzo ważnym rokiem, no z różnych powodów oczywiście, ale mam na myśli pandemię, która też pewne procesy przyspieszyła. To znaczy pewne rozwiązania technologiczne, które były stosowane już też przed pandemią i one oczywiście wykraczające poza tę możliwość tworzenia prezentacji, jak powiedziałem, one no w czasie pandemii przyspieszyły, one musiały przyspieszyć. Jedne uczelnie robiły to szybciej, inne robiły to troszeczkę wolniej. No ale to był taki czas po prostu bardzo trudny wtedy dla nas.
To prawda, trochę taki jest to graniczny punkt przed i po pandemii, bo musieliśmy przesiąść się narzędzia online'owe, musieliśmy spotykać się w tej przestrzeni wirtualnej. A co zostało nam po tym właśnie takim, można powiedzieć, trochę zrywie, gdzie trzeba było kilka kroków zrobić do przodu, poznać narzędzia, osadzić się w tym mówieniu do kamery, prawda? No, też inaczej niż do pełnej sali studentów. Co nam pozostało? Bo no, nie mogło to wrócić do końca. Tak myślę, skoro tak zrobiliśmy trzy kroki do przodu, no to chyba tylko jeden do tyłu wtedy, ale coś musiało zostać.
Jeżeli pan redaktor pozwoli, cofnę się nawet do lat sprzed 2020 roku. Wtedy, kiedy wchodziły na przykład narzędzia związane ze zdalnym nauczaniem, takie systemy e-learningowe, kiedy pracownicy włączali się w przygotowanie treści, czy wykładowych, czy laboratoryjnych, czy ćwiczeniowych, w postaci kursów e-learningowych, tak? Czyli chodziło o pokazanie w tej elektronicznej formie treści wykładowych, wzbogaconych o pewne elementy, które są charakterystyczne dla tych systemów, czyli wzbogacone oczywiście grafiką, animacjami, testami. No i te systemy były stosowane, ponieważ pozwalały też na umożliwienie na przykład części studentom do albo odsłuchania, albo samodzielnego przerobienia pewnych fragmentów materiału. I to było niezwykle ważne, tylko oczywiście to były rozwiązania, które nie były obligatoryjne dla uczelni, dlatego ten rok 2020, który tak podkreśliłem, on sprawił, że w zasadzie wszyscy musieliśmy się przesiąść na tego typu narzędzia. Tych narzędzi oczywiście było więcej. Ja miałem przyjemność w tamtym okresie być prodziekanem do spraw kształcenia na jednym z wydziałów i pamiętam taką ogromną mobilizację, która była niezbędna, ale która wywołała bardzo pozytywne elementy. Znaczy trzeba było, na przykład przez wszystkich pracowników musiało być założone konta w odpowiednim systemie na przykład zdalnego nauczania, że treści, które przekazywaliśmy w formie tradycyjnej, musiały zostać zaadaptowane w bardzo krótkim czasie do przekazywania w formie zdalnej. Wchodziły narzędzia komunikacji takiej zdalnej, które umożliwiały taką komunikację bezpośrednią, gdzie mogliśmy rzeczywiście być wtedy przed kamerą, można powiedzieć, i przekazywali treści, czasami w formie tradycyjnej, jak do tej pory robiliśmy, ale były one transmitowane właśnie w tej formie, albo było sporo takich różnych działań, które no, musiały być zrobione. To, co chcę podkreślić, to była też bardzo duża mobilizacja wtedy różnych osób, które były nieco bardziej doświadczone w tego typu technologiach czy wykorzystaniu ich, czyli w szczególności same przygotowały samouczki i proponowały te samouczki na przykład innym nauczycielom akademickim. Formy nagrań, które przygotowywali, też proponowali innym pracownikom. Więc to była duża mobilizacja i duże wsparcie też takie wewnętrzne nasze i zrozumienie nauczycieli akademickich do tego, że to jest po prostu niezbędne. Problem polegał tylko na tym, że my nie wiedzieliśmy, jak długo to będzie trwało, jak intensywnie. A drugi problem był taki, że my jako uczelnia techniczna też mamy od zawsze praktycznie i wtedy też mieliśmy sporo zajęć laboratoryjnych. Więc one musiały być często albo adaptowane w formie właśnie takich instrukcji różnych, takich pokazów, które wykonywali nauczyciele akademicy, ale też, ponieważ już w wakacje było troszeczkę takie rozluźnienie wtedy, no to też niestety, ale w wakacje te zajęcia były odrabiane, można powiedzieć krótko. Ale to był taki czas bez wątpienia, że te technologie pojawiły się i ta świadomość, albo konieczność, ona się pojawia bardzo wyraźnie wśród nauczycieli akademickich.
Mm-hmm. A wracając właśnie do tego, co nam pozostało, czy cały czas jest to obecne, czy to jest teraz element, nie mówię właśnie taki dominujący, ale cały czas obecny?
Tak, jest obecny. Jest obecny dlatego, że oczywiście dostrzeżono też pewne korzyści w niektórych sytuacjach. Właściwie prawie każda uczelnia ma zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych. Studenci niestacjonarni czasami z daleka dojeżdżają, czasami pewne formy, pewne treści mogą być przekazywane i są przekazywane przez uczelnie właśnie w postaci zdalnej. Spotkania seminaryjne. Mamy studentów, którzy przygotowują swoje prace dyplomowe. No to spotkanie wieczorem na przykład z promotorem, z osobami, ze studentami, którzy pracują, no okazywało się często strzałem w dziesiątkę, tak? Jasne, że zawsze wątpliwości pozostają przy organizowaniu testów, tak było w roku 20, zaliczeń przedmiotów, tak? No tutaj też różne formy się pojawiały, ale to zawsze taki temat trudny jest i wrażliwy, prawda? To zaliczenie jak organizować, żeby ono było i sprawiedliwie dobrze wykonane i sprawiedliwie ocenione później.
Oczywiście, no, czyli można powiedzieć, że ten przyspieszony taki tryb pandemiczny przyniósł, to nad czym się zastanawiam, czy uczelnie, czy w ogóle nauka i kształcenie, czy byłoby w tym momencie, w którym jest teraz, gdyby nie ten przyspieszony kurs wymuszony niejako przez sytuację ogólną?
Obawiam się, że byłoby troszeczkę wcześniej, tak? To znaczy to wymuszenie było koniecznością, a na uczelniach ta rozpiętość wieku, chociażby pracowników, jest dosyć duża. No jasne, że jakby ten kontakt z technologiami, on też był różny. Ta mobilizacja i ta pomoc, o której wspomniałem tutaj, innych nauczycieli, sprawiła, że rzeczywiście, że wszyscy weszli w to, zakładam, jak pamiętam, bardzo płynnie.
Mówimy o tym z perspektywy dzisiejszej, ale też dzisiaj to też zupełnie inny świat. Ja wspominam swoje studia, to biblioteka i być może jeden komputer, przy którym tam trzeba było się zmieniać albo nawet zapisywać na to, żeby z niego skorzystać. Dzisiaj wygląda to już inaczej i to też dostęp do wiedzy. No, kiedyś nauczyciele mówili tylko z daleka od tej Wikipedii, a dzisiaj z kolei są bazy danych, jeśli ja dobrze rozumiem, to też są bazy danych, z których mogą studenci korzystać. To są zasoby, które są otwarte i czasem zapewniane też przez uczelnie na przykład.
Tak, niektóre publikacje, bo mówimy pewno głównie o publikacjach typu artykuły naukowe, typu podręczniki, są jakby z definicji otwarte, w takiej formule otwartej, udostępniane. Wtedy każdy w zasadzie może wejść, pobrać albo odczytać na bieżąco treści. Podobnie z artykułami naukowymi. Natomiast tutaj chodzi o to, że uczelnie w zasadzie większość uczelni korzysta z subskrypcji, którą współfinansuje również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępu do baz danych, artykułów, publikacji naukowych, no takich renomowanych wydawnictw, można powiedzieć. I jest pewien pakiet taki, można powiedzieć, podstawowy, który Ministerstwo finansuje przy pewnym dofinansowaniu uczelni. Natomiast oczywiście w zależności od specyfiki uczelni, od potrzeb pewnej grupy, na przykład z jakiegoś wydziału, uczelnia we własnym zakresie jest w stanie również w miarę posiadania środków finansowych sfinansować dostęp do bazy danych na przykład innego wydawnictwa albo do bazy danych z innego obszaru tematycznego, który nie jest w tym pakiecie podstawowym. Natomiast jest to absolutnie rzecz wykorzystywana, przydatna dla studentów, dla naukowców w jeszcze większym zakresie.
No już miałem na podorędziu takie trochę naiwne pytanie, czy to jest ułatwienie, no ale musi być przecież, no bo nie trzeba szukać tego w bibliotece, więc tu innego nie może być wyniku. Tak sobie zapisałem tutaj, że nie ma ucieczki przed tymi nowymi rozwiązaniami. No i ten 2022 rok, też listopad to był, prawda? ChatGPT pojawił się w takiej świadomości, można powiedzieć, zbiorowej, masowej, bo to też był taki ciekawy ruch ze strony producentów, ze strony OpenAI. Dali dostęp po prostu ludziom, żeby mogli się bawić. Dzięki temu oczywiście to narzędzie też zaczęło się uczyć tego, co my tam, czego potrzebujemy, co wpisujemy, mogło też gromadzić te dane i w jakiś sposób dzięki temu się rozwijało i budowało. No ale od tego 2022 roku stanęliśmy już przez kolejne lata przed kolejnymi wyzwaniami i przed tymi wyzwaniami też wydaje mi się, że stoi nauka, stoją uczelnie, stoi zarówno kadra, jak i też osoby, które chcą tę wiedzę zdobywać.
Tak, oczywiście. 22 rok, listopad, pojawienie się ChatGPT, czyli narzędzia, z którego w zasadzie powszechnie korzystają, bym powiedział, chyba wszyscy, w tym oczywiście naukowcy i studenci. No w różnych celach oczywiście, tak? Gdybym patrzył z perspektywy studenta, no to jasne, że do wsparcia rozwiązywania zadań oczywiście, do wykonywania sprawozdań, do przeszukiwania literatury. To są takie jasne obszary. Pewno mógłbym je powtórzyć w przypadku naukowców również, tylko pewno to przybrałby formę może, nie wiem, wsparcia w konstruowaniu hipotez badawczych na przykład. Więc absolutnie to narzędzie weszło i jest obecne. Powstaje pytanie oczywiście, jak z niego korzystać etycznie, jak z niego korzystać skutecznie, no bo to jest narzędzie. No to oczywiście możemy powiedzieć o nożu, który też może być wykorzystany w bardzo pożyteczny sposób, ale również można wyobrazić sobie bardzo niebezpieczne wykorzystanie tego narzędzia. Tak samo tutaj, trzeba mieć bardzo wyraźny cel, co ja chcę osiągnąć. Trzeba osadzić w kontekście odpowiednim nasze zapytanie i uzyskujemy odpowiedź, którą możemy wykorzystać, oczywiście, ale powinniśmy krytycznie spojrzeć na tę odpowiedź, którą uzyskujemy.
Oczywiście. To wydaje mi się, że to, w jaki sposób my chcemy wykorzystywać, to jest jedna rzecz, ale też w jaki sposób absolutnie nie wykorzystywać, do czego się nie nadaje. No tu myślimy tutaj już o spisaniu może jakichś zasad i bezpośrednio przechodzimy też do takich regulacji, które, no właśnie, niektóre uczelnie mają, niektóre uczelnie tworzą. Jak możemy opowiedzieć o tych zasadach? Czym powinny być? Jak to powinno wyglądać?
Tak, to są tak zwane rekomendacje, znaczy one są przygotowane przez różne uczelnie we własnym zakresie. One w olbrzymiej części mają bardzo podobne brzmienie, to znaczy one nie różnią się w wielu miejscach tak bardzo zasadniczo, jeśli chodzi o wykorzystanie generalnie narzędzi sztucznej inteligencji. My takich rekomendacji wprost nie mamy wprowadzonych. My dyskutujemy oczywiście, jakby te zasady są w większości znane, natomiast wydaje mi się, że potrzeba uregulowania tego jest i myślę, że w najbliższym czasie takie rekomendacje będę chciał również zaproponować naszemu rektorowi. Ja chcę, że te rekomendacje w przypadku studentów, one wskazują, co można, czego nie można. Na przykład często są wskazania, które mówią bardzo wyraźnie, nie można używać tego typu narzędzi w momencie, kiedy odpowiadasz na pytania egzaminacyjne, przykładowo. Mhm. I to jest bardzo, bardzo jasne, wyraźne wskazanie, no bo trudno wtedy wyegzekwować rzeczywistą wiedzę, którą taki ktoś posiada. Natomiast oczywiście wykorzystanie do zagadnień związanych z przeglądem literatury. Mówię zarówno, jeśli chodzi o studentów, dyplomantów, na przykład przygotowujących swoją rozprawę, swoją pracę dyplomową, czy też pracowników, którzy mogą wspomóc się tym narzędziem po to właśnie, żeby dokonać takiego przeglądu literatury i oczywiście krytycznie przeanalizować to, co pojawia się w odpowiedzi, jest jak najbardziej na miejscu, tak? Są narzędzia przecież sztucznej inteligencji, patrząc szerzej, które wspomagają i studentów, i naukowców w zakresie na przykład korekty językowej. Tak, to są bardzo często zaawansowane narzędzia, które nawet konfrontując to z tłumaczami czy z korektorami, okazuje się, że zaskakująco dobrze one to robią. Tak, w związku z tym to też jest wsparcie. Natomiast też trzeba być bardzo ostrożny, ponieważ korekta czy czasami tłumaczenia no, muszą odnosić się do specyfiki danej dyscypliny. Są pewne sformułowania, które są bardzo specyficzne dla danej dyscypliny i one mogą być przetłumaczone w sposób potoczny, a to nie o to chodzi. Nie o takie sformułowanie na przykład chodzi autorowi tekstu.
No mam wrażenie, że wiemy mniej więcej, gdzie wykorzystywać dobrze, gdzie czegoś unikać chyba będzie trochę może bardziej podchwytliwą kwestią, prawda? Bo to etycznie musimy zastanowić się nad tym, co akceptujemy. No i właśnie, czy też jesteśmy w stanie się do czegoś przekonać? Tak myślę, że to będzie trochę trudniejsze chyba.
No kwestie etyczne są zawsze, oczywiście tutaj trzeba mieć na uwadze, tak? Bo tutaj mi przychodzą do głowy dwie rzeczy w zasadzie. Jedna to jest kwestia potencjalnego naruszenia, nie wiem, kwestii danych osobowych, tak? Czyli jeżeli my jakiś dokument na przykład chcielibyśmy wrzucić, tak powiem potocznie troszeczkę, tak, do narzędzia, żeby coś się dowiedzieć, czy coś wyciągnąć z tego dokumentu i tam zawarte są dane osobowe, no to no, nie mamy tak do końca przekonania, czy one nie będą wykorzystane, gdzie one wpadną, tak też mówię troszkę kolokwialnie. Druga rzecz natomiast to jest kwestia, wydaje mi się, takiego potencjalnego plagiatu, tak? No, czuję pewne odpowiedzi z narzędzia, z modelu, który był uczony różnymi innymi danymi dokumentami, tak? I my tak do końca nie wiemy, jeżeli bezkrytycznie przyjmiemy ten rezultat, który nam zwróci narzędzie, czy niechcący nie naruszymy czyichś praw w tym momencie.
Dużo, dużo, dużo pytań. Tak domykając tę część jeszcze przed krótką przerwą, to nawiążę to humorystycznie, chociaż sama rzecz może nie humorystyczna. Najważniejsze, żeby nie tworzyć fikcyjnych przypisów na przykład, bo to ostatnio kolejna rzecz, która gdzieś w internecie zatoczyła kręgi. W pracy naukowej pojawiły się zmyślone po prostu publikacje, chyba nawet jedna autora prawdziwego, ale on tego nie stworzył. Także musimy być bardzo czujni. Nowe czasy, nowe wyzwania. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Świat nowych mediów.
Cały czas jesteśmy wokół edukacji, edukacji uniwersyteckiej. Doktor habilitowany Dariusz Barbucha, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, cały czas z nami. Witam w drugiej części.
Dzień dobry, jeszcze raz po przerwie.
Jesteśmy i chciałbym wyjść może właśnie od pańskiego backgroundu, pańskiego zaplecza informatycznego, prawda?
Ze studiów matematycznego, ale później jeśli chodzi o kwestię doktoratu habilitacji, tak, informatycznego.
No to jak z takim zapleczem patrzy się na to wszystko, na cały ten rozwój technologii? Czy to przeraża, fascynuje, a może gdzieś mieszanina tych dwóch biegunów?
Mnie nie przeraża, mnie raczej fascynuje. Natomiast chociażby te ograniczenia, o których powiedzieliśmy, czy zagrożenia, oczywiście dostrzegam. Natomiast generalnie jest to rozwój, który w wielu miejscach pewno przyniesie dobre rezultaty. My tak do końca nie wiemy oczywiście też, jak będą zachować się narzędzia, modele w przyszłości, uczone różnymi danymi, no więc tutaj troszkę zagrożeń jest, ale generalnie jeśli chodzi o rozwój narzędzi, o możliwości tych narzędzi, o wsparcie w różnych zakresach, no to ja postrzegam pozytywnie.
Przejdźmy może właśnie do wydziałów, bo to różne wydziały różnie działają, ale Wydział Informatyczny działa od niedawna, znaczy to świeża, można powiedzieć.
Tak, Uniwersytet Morski w Gdyni istnieje od 105 lat i w zasadzie przez ostatnich, bym powiedział chyba nawet kilkadziesiąt lat, to była struktura czterowydziałowa, czyli Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny oraz Wydział obecnie nazywający się Zarządzania i Nauko Jakości. Natomiast dostrzegając chociażby te kwestie, o których rozmawiamy dzisiaj i konieczność rozwoju narzędzi związanych między innymi z sztuczną inteligencją, z systemami autonomicznymi, rektor uczelni, profesor Weintraub, rok temu podjął decyzję o utworzeniu 5. wydziału na naszej uczelni, Wydziału Informatyki. Ja mam przyjemność również być członkiem społeczności tego wydziału. No i to jest wydział, który ma zadanie między innymi tak, rozwijać, prowadzić badania naukowe, prowadzić kształcenie na kierunkach w obszarach związanych z informatyką.
Czy tutaj możemy jakoś wgłębić się, pod lupę wziąć może, czego można się nauczyć dzisiaj, jeśli chodzi o informatykę? Jakie są takie najbardziej pożądane kompetencje?
Znaczy, oczywiście można patrzeć z perspektywy no, iluś uczelni, które uczą, kształcą informatyków. Przez te lata oczywiście, jak się obserwuje rozwój, to one się zmieniały od inżynierii programowania, po bazy danych oczywiście. Natomiast ostatnie lata rzeczywiście pojawiają się te nawet kierunki studiów, a na pewno specjalności, które dotyczą no, tych kwestii takich współcześnie nośnych, ale ważnych. To znaczy właśnie sztucznej inteligencji, właśnie systemów autonomicznych, o których wspomniałem. No, big data, data science, tak? Czyli te kwestie, które dotyczą no, posiadania, obróbki, przetwarzania dużej ilości danych, no, aby wyciągnąć odpowiednie interesujące zależności, które w tych danych różnych oczywiście istnieją. I Wydział Informatyki, który powstał w zasadzie na bazie głównie Katedry Systemów Informacyjnych, która kiedyś była częścią Wydziału Zarządzania i Nauko Jakości, również części Wydziału Elektrycznego, ale również przy wsparciu pracowników Wydziału Nawigacyjnego, no, ta grupa osób postanawia zjednoczyć swoje siły i w najbliższych latach prowadzić intensywne badania w tym zakresie. To, co chcę bardzo mocno podkreślić, to jest to, że wydział istnieje od roku, natomiast przez ten rok się wiele wydarzyło, poza oczywiście tą częścią taką integracyjną, ale pozyskaliśmy już pierwszych studentów. W tym roku około 50 studentów na studiach stacjonarnych oraz około 20 na studiach niestacjonarnych podjęło studia po raz pierwszy na Wydziale Informatyki.
To nie jest chyba tak, a może tak jest właśnie, że teraz wszystkie nowe technologie zostały wrzucone do Wydziału Informatycznego, a na innych nie ma nic, tylko nie musi to, tak jak powiedzieliśmy przed przerwą, nie ma ucieczki, więc podejrzewam, że te inne dziedziny też mają takie elementy nowe, nowoczesne, patrzące w przyszłość.
Absolutnie tak. Wydział Informatyki oczywiście będą rozwijane kwestie związane z metodami, narzędziami, aplikacjami. Natomiast informatyka jest również obecna na innym z naszych wydziałów. Historycznie ona była pierwsza. Na Wydziale Elektrycznym mamy kierunek, który się nazywa informatyka stosowana, który jest kierunkiem no, oczywiście informatycznym, ale z taką domieszką, bym powiedział, troszeczkę takich elementów automatyki, elektroniki przykładowo. Więc daje takie wykształcenie troszeczkę, można powiedzieć, wykraczające poza tą informatykę, jak ja na nią patrzę, oczywiście naszą tutaj na Wydziale Informatyki. Ale te elementy są obecne. I na Wydziale Nawigacyjnym przecież również. Jakbym patrzył na programy studiów, to powiem tak, na każdym właściwie kierunku studiów są elementy technologii informacyjnych obecne. Czy w formie takiej podstawowej, czy w formie rozszerzonej. Jasne, że na Wydziale Informatyki myśmy zdecydowali się na jakby dwie ścieżki. Jedna ścieżka to są inteligentne aplikacje, a druga to są systemy autonomiczne. Ale nawet jeżeli mamy zajęcia na kierunku zarządzanie, tam też są przedmioty, które są dedykowane na przykład nowym technologiom w transporcie. Czy na nawigacji na przykład.
To jest wątek, który chciałem zachować na koniec, ale chyba się nie uda. Ale bardzo się cieszę, że o nim opowiemy. Autonomiczne statki? Jesteśmy gdzieś blisko? Czy upraszczam może też za bardzo?
To znaczy, no może tak, jeśli chodzi o autonomiczne statki w sensie praktyki, to nie jesteśmy jeszcze blisko, to jest przyszłość zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o różnego rodzaju badania, działania, które są w tym kierunku prowadzone, no to tak, to jesteśmy obecni oczywiście i prowadzone są na świecie badania, które no zmierzają ku tej autonomiczności. No jeżeli popatrzymy na, są różne klasyfikacje, które mówią o tej autonomiczności statków. Jedna z klasyfikacji, taka dosyć ważna, to jest klasyfikacja, którą przedstawia Międzynarodowa Organizacja Morska, która mówi o czterech takich właśnie poziomach, klasach i ten ostatni to jest właśnie autonomiczny statek w pełni, tak? Ale mamy te wcześniejsze, na przykład te, które są obecnie powszechne, czyli te, które mamy tradycyjny statek, gdzie mamy do dyspozycji, mówię na przykład o kapitanie, różne systemy wspierające jego pracę, czyli wyznaczanie trasy, nadzorowanie pracy urządzeń oczywiście, no i to jest coś oczywistego. Natomiast interesujące są te dwa pośrednie, bo one mówią o zdalnym sterowaniu, tylko oczywiście jeden mówi o zdalnym sterowaniu z udziałem załogi, a drugi mówi bez udziału załogi. No więc jasne, że to też jest. No i tutaj jakby się pierwsze takie elementy pojawiają, aczkolwiek one też stawiają bardzo wiele wyzwań, niestety.
Do głowy przychodzą mi takie kadry z filmów, gdzie NASA na przykład ma takie wielkie centrum kontrolne i wszyscy patrzą, jak tam odpalana jest rakieta. To mniej więcej tak by było ze statkiem też?
No mówiąc o zdalnym sterowaniu, tak, no mówimy o sterowaniu skądś, najkrócej mówiąc, tak, czyli z takiego centrum sterowania, można powiedzieć. Natomiast to każdy sobie pewno wyobraża od razu, ile to stawia różnych takich wyzwań, no problemów, wyzwań, tak? No bo ten, kto steruje, no to musi mieć pełny taki wgląd w sytuację, tak, która jest dookoła, więc dookoła statku, warunki pogodowe, no przeróżne. Jasne, że obecność załogi zawsze no, gwarantuje możliwość wkroczenia wtedy, gdy by się pojawiły problemy, ale to są kwestie transmisji danych, bezpieczeństwa tych danych oczywiście, no wiele wyzwań tu się już pojawiających, a przy autonomiczności one się jeszcze zwielokrotniają. Bo my możemy łatwo powiedzieć o autonomicznym statku, chociaż jak powiedziałem, to jest jeszcze przyszłość, ale my powinniśmy za chwilkę przejść do autonomicznej żeglugi, co jest jeszcze jakby większym wyzwaniem, bo mamy nie jeden statek, tylko mamy tych statków wiele, które nie tylko pływają, tylko zawijają do portów. Więc tak, to jest duże wyzwanie, ale to jest przyszłość. To jest przyszłość, my o niej myślimy, kształcimy studentów też w elementach tutaj zmierzających do autonomiczności. A też organizujemy konferencje, chociażby związane z transportem autonomicznym.
To taka myśl, może naiwna, a może nie, że udało nam się szybciej skolonizować autonomicznie niebo, szybciej niż morze, no bo mamy drony, którymi możemy w jakiś sposób, no ale to nie są transporty jakieś takie wielkie, powiedzmy, można kanapkę może takim dronem gdzieś dostarczyć, a tutaj mówimy o zupełnie innych gabarytach, no bo byłyby to statki transportowe?
No między innymi tak, oczywiście.
To jeszcze zostając na uczelni, właściwie wkraczając trochę jeszcze może i głębiej nawet, no bo to i informatyka, informatyzacja to też i obieg dokumentów i cyberbezpieczeństwo to jest znowu coś, o czym nie myślimy może na co dzień, ale to też jest chyba za nami już taka gruntowna transformacja i to już powinno być, tak myślę, codziennością. To znaczy, że to już działa i funkcjonuje?
W wielu miejscach tak, oczywiście, dlatego że no, taki podstawowy, który się wydaje dla uczelni, która kształci studentów, to jest system, który jest związany z no, obsługą tego procesu, najogólniej mówiąc. My taki system wdrożyliśmy już chyba w 2013 roku. Rzeczywiście 2 czy 3 lata temu myśmy podjęli decyzję o zmianie tego systemu, no, z różnych powodów, ale to jest system, który jest nowy i jest rozwijany, I on zapewnia taką obsługę, można powiedzieć, tego procesu kształcenia, począwszy od rekrutacji, po kwestie gromadzenia danych, tych związanych z tokiem studiów, po układanie planu zajęć. No i to jest oczywiście ta jedna rzecz. Druga rzecz, gdybym zszedł na pole naukowe, druga jakby grupa systemów, to jest odnosi się do gromadzenia danych o dorobku naukowym pracowników. No to jest niezbędne z uwagi na to, że uczelnia chociażby podlega ewaluacji jakości działalności naukowej. Taka ocena nas czeka w przyszłym roku, wszystkie uczelnie w Polsce. I w związku z tym to gromadzenie tego dorobku w systemie informatycznym, który umożliwia również analizę tego dorobku w różnych aspektach, jest niezbędna. Już nie wspominając oczywiście o dziale kadr i płac, o kwesturze, tak, to gdzie te systemy finansowo-księgowe są naturalną częścią już od bardzo, bardzo wielu lat. Ale wspomniana już biblioteka i ten dostęp do systemów, też chcę wspomnieć, że systemy biblioteczne, one też są taką ważną grupą systemów, bo przez te systemy właśnie my często uzyskujemy dostęp do tych zasobów, o których powiedziałem. Ale wspomniana przez pana redaktora grupa systemów typu EZD, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentacją albo elektroniczny obieg dokumentów, tak, to jest rzecz ważna, bo ona prowadzi w kierunku takiej cyfryzacji uczelni, tak? To znaczy chcemy nie tylko mieć zdigitalizowane dokumenty, czyli w postaci cyfrowej, tylko chcemy również, żeby one stanowiły część pewnych procesów. I uczelnie wdrażają w różnym stopniu. My mamy też wdrożony taki system, on dotyka iluś tam procesów, kilku procesów. Przed nami też rozszerzenie tej listy procesów, aby jednak ten obiekt cyfrowy większej liczby i dokumentów, i spraw dotyczył, ale również wspomniana przez pana redaktora kwestia cyberbezpieczeństwa, to jest ogromne wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie, ponieważ lada moment się ukaże ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która narzuca na uczelnie różne wymagania. To nie są wymagania tylko techniczne, one są oczywiście ważne, ale to są wymagania też często o charakterze organizacyjnym. Wykonywania pewnych czynności, zapewnienia odpowiedniej obsługi, wykonywania audytu regularnie. No to są te kwestie, które sprawiają, że my też bardzo poważnie myślimy i lada moment przeprowadzamy u nas sobie taki audyt bezpieczeństwa właśnie.
No taka praca naukowa to myślę, że wymaga w dzisiejszych czasach właśnie doszkalania się. Wiem, że będą takie szkolenia ze sztucznej inteligencji też, więc pewnie i cyberbezpieczeństwo też musi systemowo być prowadzone w taki sposób. Czas ucieka niestety, a mamy jeszcze bardzo ciekawy wątek, który chciałbym poruszyć. To jest prezentowanie swoich dokonań na zewnątrz w formacie na przykład mediów społecznościowych, czy też w formatach obecnych w mediach społecznościowych. I tutaj mówimy między innymi o takich, no, naukowych, ale przystępnych prezentacjach tego, co robią poszczególne osoby. Na Facebooku można znaleźć pierwszy odcinek, jeśli się nie mylę, z cyklu, który będzie filmów całych.
Tak, pan redaktor wspomina o jednym z projektów, który w zasadzie podsumowaliśmy dwa dni temu. Projektu, który dotyczył popularyzacji nauki. Dwa lata temu postanowiliśmy, żeby troszeczkę szerzej wyjść do, no tak powiem ogólnie, społeczeństwa oczywiście, do różnych grup, ale do społeczeństwa i pokazać też naszych naukowców, nasze dokonania, to czym się zajmujemy na naszej uczelni, troszkę szerszemu gronu i w troszkę bardziej przystępny sposób, jak czynimy to na co dzień, tak publikując artykuły w renomowanych czasopismach. Więc rzeczywiście podjęliśmy starania, po pierwsze, aby wybraną grupę chętnych, bo 40 osób, przeszkolić, zaproponować im szkolenia związane z komunikacją naukową, z wystąpieniami publicznymi, no generalnie dotyczące popularyzacji nauki zarówno w formie warsztatowej, jak również w formie wykładowej. Praca przed kamerą była też ważnym elementem tych szkoleń, by potem te umiejętności właśnie wykorzystać w różnych takich wydarzeniach, czy organizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni, czy też naszych partnerów, jak na przykład Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Rozmawialiśmy już przed audycją, że takim ważnym elementem były też te filmy. Pan redaktor wspomniał o pierwszym z nich, tak, będą kolejne oczywiście, bo to była taka rzecz, która, sam byłem zdziwiony, bo okazało się na przykład już po nakręceniu filmu, że w zasadzie wszyscy naukowcy, którzy brali udział w tym kręceniu tych filmów, przygotowaniu, że to po raz pierwszy robili. A to nie były osoby, które mają staż na przykład dwuletni, czteroletni, tylko często tak już na przykład kilkunastoletni. Więc to było takie nowe doświadczenie, z mojej perspektywy bardzo pozytywne.
Świetnie, oby tak dalej. Można zobaczyć pierwszy film. Doktor Katarzyna Boniewicz-Szmyt mówi i prezentuje też, w terenie się dzieją rzeczy. To są takie, no, można powiedzieć, że rzeczy, które naprawdę dotykają tej chyba istoty, tak? O to chodzi, żebyśmy my poznali, no bo to nie chodzi o to, żeby to było jakieś takie szybko zmontowane, ale żeby było bardziej przystępne też, żebyśmy my mogli zaciekawić tych odbiorców, którzy może od właśnie takich tematów gdzieś są, nie wiem, daleko, ale dalej chociażby.
Tak, te filmy wszystkie mają charakter popularno-naukowy. To był absolutnie wymóg podstawowy. Czasami niektóre sceny były nakręcane kilkukrotnie, ale po to, żeby właśnie nie było mówienia o tym, czym zajmuje się językiem hermetycznym, tylko przekaż w ciągu 3-5 minut to, czym się zajmujesz. Co osiągnąłeś, gdzie byłeś, dlaczego jesteś ważny w tej uczelni. Pokaż to, my chcemy to zobaczyć.
Super.
I wydaje mi się, że to w przypadku tych osób, z którymi miałem okazję współpracować przy tych filmach, to rzeczywiście zostało osiągnięte.
Dobrze, trzymamy kciuki, śledzimy, można subskrybować kanał na YouTubie. Mamy też rozstrzygnięty już konkurs na najlepszego popularyzatora nauki, jeśli chodzi o Uniwersytet Morski w Gdyni, to możemy zdradzić, kto to taki?
Tak, no bo częścią tego projektu, ja wspomniałem o dwóch działaniach takich podstawowych, ale jasne, że pierwszym działaniem takim wstępnym to była rekrutacja uczestników, a ostatnim to było takie podsumowanie i przy okazji próba takiego trochę z przymrużeniem oka zakończenia tego projektu, ale w sposób, który rzeczywiście pozwoli te osoby, które brały udział w projekcie, pokazać, docenić, co się stało. Dwa dni temu bardzo wyraźnie na podsumowaniu staraliśmy się to podkreślić i jednocześnie dla osób chętnych zorganizować konkurs, gdzie mieliby w ciągu 10 minut tym razem pokazać swoją wypowiedź, swoją prezentację na dowolny przez niego wybrany temat, zagadnienie naukowe. I tak się stało. Laureatów wybierała komisja konkursowa z jednej strony. Tutaj laureatem został pan doktor inżynier Damian Bizewski z Wydziału Elektrycznego. Natomiast również była nagroda publiczności i tutaj publiczność wskazała na zwycięzcę Piotra Milewskiego z Wydziału Informatyki.
Człowieka, który też jest, tak ustaliliśmy, zaangażowany w gry i cyberjadę na przykład, która działa się też nie tak dawno w bibliotece, jeśli się nie mylę. Czyli to też jest taka przestrzeń do zagospodarowania przez osoby, które chcą coś robić na uniwersytecie, poza zajęciami takimi jeden do jednego, które się dzieją?
Tak się złożyło, że obaj laureaci to są osoby, które są bardzo aktywne po stronie popularyzacji nauki. Dlatego, że jeżeli mogę chwilkę, pan doktor Damian Bizewski od lat współpracuje jako nasz przedstawiciel uczelni z Centrum Nauki Eksperyment. Jest między innymi jurorem w corocznym konkursie Explory. To jest taki konkurs, który wspiera młodych wynalazców ze szkół średnich głównie. Więc ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. A z kolei Piotr Milewski jest osobą, która jest bardzo mocno osadzona w tematyce gier. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o gry w tym wymiarze takim informatyczno-technologicznym, tylko o gry w sensie pewnej filozofii, strategii. Więc dla mnie nie był zaskoczeniem ten werdykt ani komisji, ani publiczności oczywiście. Tak, bo to są osoby bardzo aktywne. One swoją obecnością, prezentacją przedwczoraj udowodniły, że są najlepszymi popularyzatorami nauki naszej uczelni.
I jednocześnie są to osoby, z którymi możemy spotkać się w audycji Świat Nowych Mediów. Tak myślę.
Myślę, że tak.
Mamy tutaj już jakieś tropy, a tropami będziemy iść i spotkamy się w trakcie audycji Świat Nowych Mediów na pewno też za tydzień. Doktor habilitowany Dariusz Barbucha, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prorektor do spraw nauki, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Poznaliśmy, zajrzeliśmy za kulisy tak naprawdę tego, jak nowocześnie może dziać się na uczelni, przed jakimi staje wyzwaniami i w które kierunki autonomiczne też warto patrzeć i zaglądać. Barbara Kopaczewska audycję zrealizowała, cicha bohaterka jak zwykle. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Odsyłam Państwa w razie czego na radiogdańsk.pl. Tam w zakładce audycje są nasze poprzednie spotkania. To spotkanie też się tam znajdzie. My słyszymy się jeszcze po 18 w audycji Zoom na popkulturę, ale będzie się działo. 8 osób będzie tu śpiewało. Naprawdę, proszę zostać z nami. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Świat nowych mediów.